Kontynuujemy cykl nauczania pod tytułem Prosto o przebaczeniu. Powiem, jestem wam wdzięczny, że w tym momencie historii od paru tygodni Bóg pobudził mnie, moje serce, żeby właśnie mówić o przebaczeniu. Jestem wam wdzięczny za każdy mail, za każdy SMS dotyczący tego właśnie tematu, tego, jak on dużo dla was znaczy. Dostałem listy z zagranicy dotyczące także tego. A dzisiaj w ramach cyklu Prosto o przebaczeniu temat jest niezwykle poważny i ważny. Brzmi on: ratunku, Kościół jest ranny, czyli co zrobić z grzechem lidera w Kościele. Od wielu lat w służbie mojej towarzyszy skierowany do liderów, przywódców, pastorów, a także do każdej osoby w Kościele, czyli także do ciebie, wypowiedź Boga. Wprawdzie jest to wypowiedź o mocnym, napominającym charakterze, ale zawiera ona wskazówkę o naszej wzajemnej trosce o siebie, wzajemnej trosce. Księga Ezechiela, 34 rozdział, 4 wiersz. Owiec nie pasiecie, osłabionej nie posilacie, chorej nie leczycie, rannej nie opatrujecie, odpędzonej nie zawracacie, zagubionej nie szukacie, a silną rządzicie surowo. Czego ten tekst uczy? Generalnie tego, że Bóg oczekuje od każdego z nas troski o siebie nawzajem. Troski, na którą składają się karmienie wszystkich, wzmacnianie słabych, leczenie chorych, opatrywanie rannych, przyprowadzanie z powrotem zbłąkanych, szukanie zagubionych, traktowanie delikatnie i z wyrozumiałością silnych. Albo powiem to odwrotnie. Wszystkich karmić, słabych wzmacniać, chorych leczyć, rannych opatrywać, zbłąkanych przyprowadzać z powrotem, zagubionych szukać, silnych otaczać wyrozumiałością i delikatnością. Kościół więc tworzą nie tylko ludzie silni, ale także słabi, chorzy, ranni, zbłąkani i zagubieni albo zgubieni. Wszystkich ich musimy karmić, czyli właściwie odżywiać, by nie umarli z głodu lub nie zachorowali z powodu złej diety. Stąd Słowo Boże jest podstawą życia Kościoła. Nikomu nie wolno zabierać pożywienia, ale w zależności od kondycji, zdrowia, stanu duchowego i miejsca przebywania, każdego musimy traktować inaczej. Tego uczy nas tekst. To tekst nasycony troską o ciebie i o mnie, bo kto wie, czy ty, czy ja dzisiaj silny, jutro nie będziesz ranny lub chory, a nawet zbłąkany czy zagubiony. Dlatego apostoł Paweł wyraźnie do wierzących powiedział silne zdanie. Dlatego każdy z was, który dzisiaj miema, że stoi, że jest silny, niech baczy, żeby czasem nie upadł. Powiem wam coś jeszcze ważnego w kontekście duchowości. Najlepiej jest nie być słabym duchowo. Najlepiej jest nie być chorym duchowo, najlepiej jest nie być rannym duchowo, najlepiej jest nie być zabłąkanym duchowo, najlepiej jest nie być zgubionym duchowo, najlepiej jest. Ale często tak nie jest. Wiele historii opisanych w Biblii to historii ludzi, liderów, królów, przywódców, zwykłych i niezwykłych ludzi, którzy byli silni lub wydawali się silni, a zostali ranni, chorzy, zbłąkani czy nawet zgubieni. Jako chrześcijanie musimy mieć świadomość, że uczestniczymy w nieustannej walce duchowej. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale, w 12 wierszu tak to ujął. Nasza walka bowiem toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Musimy mieć świadomość, że non-stop jesteśmy na polu bitwy, non-stop jesteśmy pod obstrzałem, non-stop na polu bitwy, gdzie diabeł rzuca granaty, ustawia miny, szykuje zasadzki. On wie, że jest przegrany, więc stosuje taktykę spalonej ziemi, jak Hitler, by po sobie zostawić jak największe straty, mimo świadomości ostatecznej klęski. Nie można jednak zwalać na diabła wszystko. Być może znacie tę historię o diable, który siedział przed budynkiem kościelnym i płakał. Był zrozpaczony. Ktoś podszedł do niego i pytał: diable, dlaczego płaczesz? Ano płaczę z tego powodu, że tam w środku budynku za wszystkie swoje grzechy, za wszystkie swoje słabości i swoje problemy mnie obwiniają. I to jest prawda, bo jeszcze mamy dwóch wrogów na naszym polu bitewnym. Tymi wrogami są świat i nasza cielesność. Co to jest świat? W pojęciu tym zawiera się to, co apostoł Jakub nazywa pożądliwością oczu i pychą życia. Czyli muszę to mieć za wszelką cenę i muszę to osiągnąć bez względu na wszystko. A trzeci wróg to nasze ciało. Wszyscy żyjemy w ciele. Ciało oznacza egoizm. Nie mam na myśli tej powłoki cielesnej, tylko cielesność naszego życia. Ciało oznacza egoizm, życie po swojemu. Nie zwalamy więc wszystkiego na diabła, bo jak mówi apostoł Jakub, źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. To one go pociągają i nęcą, a gdy żądza się rozwinie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Na naszym polu bitwy mamy więc trzech śmiertelnych wrogów, często współdziałających ze sobą, wspierających siebie nawzajem, diabeł, świat i nasze cielesne żądze. Biblia daje proste wskazówki, jak nie dać się zranić, zgubić czy zatracić w tej walce. Po pierwsze, gdy przechodzą cielesne żądze, Biblia mówi, uciekajcie przed nierządem. Każdy grzech, którego człowiek się dopuszcza, ma miejsce jakby poza jego ciałem. Kto jednak dopuszcza się nierządu, grzeszy względem własnego ciała. Uciekaj od pożądliwości. Jeśli jest to osoba, zerwij z nią kontakt. Jeśli to są pornosy, pogadaj z kimś i wejdź na terapię. Po drugie, gdy atakuje diabeł, apostoł Jakub mówi, podporządkujcie się Bogu, a przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Jak to zrobić? Dalej apostoł Paweł mówi, jak to zrobić? Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Jak? Słowo, czyli czytanie słowa i modlitwa. I bycie we wspólnocie. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyście serca wychwiejni, okażcie żal, zasmućcie się, zapłaczcie, niech wasz śmiech zmieni się w smutek, a radość przygnębienie, czyli wyznanie, odwrócenie i pokuta. Prosta sprawa, bo kto ukrywa występki swoje, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia, mówi Boże Słowo. Wyznaje i porzuca. Wyznaje i porzuca, nie tylko wyznaje. A jak walczyć ze światem? Apostoł Paweł mówi prosto, przez wyrzeczenie się światowych pożądliwości. To decyzja, by nie pozwolić, aby wartości świata były moimi. To wartości tego królestwa i tej księgi mają być, Bożego Królestwa i tej księgi mają być moimi wartościami. Jesteśmy więc na wojnie. Mamy trzech wrogów. Diabeł, świat i cielesność. I co? I może się zdarzyć, że w tej wojnie zostaniesz ranny. Nie zachowałeś ostrożności i diabeł cię skusił, lub nie zachowałeś ostrożności i uległeś żądzy cielesnej, albo nie zachowałeś ostrożności i skusił cię świat pozycją czy jakąś rzeczą lub wszystko naraz. I teraz chciałbym, żebyście bardzo się skupili i poruszyli swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że oto jesteś na polu bitwy i któryś z tych wymienionych przeze mnie pocisków trafił ciebie. Jakiś potężny granat. Leżysz ranny na pobojowisku. I wyobraź sobie siebie leżącego rannego na pobojowisku. Wyobraź siebie ranną na pobojowisku. I z tym obrazem rannego ciebie na pobojowisku, leżącego w bólu, krwawiącego, chcę zatrzymać, byś przyjrzał się ilustracji, a potem byś odpowiedział na pytanie, które po ilustracji zadam. Wyobraź sobie, że zaciągnąłeś się do wojska. Jesteś na froncie. Wybuchają miny, granaty lecą, kule i inne rzeczy. No i nie zachowałeś ostrożności. Wychyliłeś się z okopu lub nie założyłeś odpowiedniego wyposażenia lub byłeś zbyt pewny siebie, a może zbyt zmęczony i granat ranił ciebie. Leżysz, krwawisz, a może nawet umierasz i w tym momencie inny żołnierz lub inni żołnierze z twojej armii czy sam dowódca, widząc, że jesteś ranny, podchodzą do ciebie, wyjmują pistolet i cię po prostu dobijają. I dobijają ciebie. Zamiast ciebie ratować. I teraz poproszę o powstanie tych, którzy chcieliby być w armii, która dobija swoich rannych zamiast ich ratować. I mówię szczerze, wstańcie szczerze wy ci, którzy chcecie być w armii, która dobija swoich rannych zamiast ich ratować. Jak na razie nie widzę ani jednego, widocznie brak odwagi. Albo nie ma nikogo. A teraz posłuchajcie bardzo popularnego stwierdzenia, które kiedyś usłyszałem i słyszałem je wielokrotnie. Kościół jest jedyną armią, która dobija swoich rannych. Taka jest opinia o Kościele. To straszne, ale niestety czasami, nie zawsze, ale czasami jest to prawdziwe stwierdzenie. Mam na myśli sytuację, kiedy jakaś osoba w kościele, czy jakiś lider, czy nawet pastor upada na skutek grzechu i jest ranny, otumaniony czy konający, to często od razu traktowany jest jak wróg, którego trzeba dobić, a nie jak współtowarzysz broni, którego trzeba ratować. I dzisiaj chcę to wyraźnie powiedzieć, że osoba, która służyła, która jest w kościele, a upadła nie jest twoim wrogiem, ale jest ofiarą któregoś z wrogów lub jest w niewoli, w rękach któregoś z wrogów i potrzebuje pomocy w uleczeniu ran lub wyzwoleniu z ręki wroga, a nie do bicia na polu walki. Najlepszą ilustracją tego stwierdzenia jest dla mnie nierozumiana przeze mnie przez wiele lat historia, którą opowiedział Jezus. Posłuchajcie Ewangelia Mateusza, 18 rozdział od 11 wiersza. Syn człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, jeśli jakiś człowiek posiada 100 owiec i zbłądzi jedna z nich, czy nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? I jeśli uda mu się ją znaleźć, to zapewniam was, cieszy się z niej bardziej niż 99 tych, które nie zbłądziły. Tak też nie jest wolą Ojca w niebie, aby jeden z tych małych zginął. Nie jest wolą Ojca. Przyznam wam, że przez lata ta historia wydawała mi się bez sensu, bez logiki i z punktu widzenia ekonomicznego jakoś coś mi brakowało. Ale teraz posłuchajcie uważnie. W czasie wojny, gdy jakiś żołnierz został ranny lub znalazł się w niewoli, to dowódca sam szedł lub posyłał całą grupę innych żołnierzy, by rannego z pola bitwy ściągnąć lub uwolnić z ręki wroga. Często zastanawiała mnie ta ekonomia takiego działania. Pięciu szło, żeby uwolnić jednego, po drodze trzech zginęło. Co za sens? Co za logika? To nie jest opłacalne. Dopóki nie zrozumiałem, jaki to jest sygnał dla innych na polu walki, to jest sygnał, który mówi, że gdy padnę ja jako ranny lub dostanę się do niewoli, to mój dowódca i towarzysze broni, nie bacząc na koszty, będą mnie ratować. Dociera do was to? Będą mnie ratować bez względu na koszty. Wiecie, co to buduje? To buduje morale wojska. I to buduje morale, to buduje siłę wojska. A jaki jest to sygnał dla rannego lub będącego w niewoli, który już widział takie historie? To sygnał, który mówi, jest jeszcze dla mnie nadzieja w bólu. Jest jeszcze dla mnie nadzieja na wolność, bo mój dowódca i towarzysze broni zrobią wszystko, by mnie uratować i wyzwolić. Nie wiem jak wy, ale ja chcę być w takiej armii. Nie wiem jak wy, ale ja chcę być w kościele, w którym tak właśnie traktuje się rannych na polu bitwy czy tych, którzy dostali się w łapy wroga. I dwie lekcje w tym momencie. Wierzący, który upadł w grzech, jest ofiarą na polu bitwy, której trzeba pomóc, a nie wrogiem, którego należy dobić. I drugie, zadaniem Jezusa i jego armii jest ratowanie ze śmierci od ran i uwalnianie z ręki wroga tych wierzących, którzy upadli. A teraz o tym, jak kościoły dobijają swoich rannych. Wyobraźcie sobie, że zgrzeszył lider, na przykład pastor. Dzisiaj dwukrotnie będę ocierał się o granicę. Już kiedyś was prosiłem, żebyście mi pozwolili przekroczyć granicę dobrego smaku. Pozwalacie mi? No nie jestem. Dobra, dzięki. Wyobraźcie sobie, że zgrzeszył lider, na przykład pastor. Musicie wiedzieć kilka rzeczy. Nasi wrogowie, wiedząc w co lub w kogo uderzyć, uderzają po pierwsze w to, co jest dla nich największym zagrożeniem. Pomyślcie o tym. Oni zawsze uderzają w to, co jest dla nich największe zagrożenie. I po drugie, uderzają w kluczowych dowódców oddziałów, które stanowią dla nich zagrożenie. Wiecie dlaczego tak? By jednym ciosem uczynić jak największe spustoszenie i by obniżyć morale żołnierzy. I gdy ja interesuję się historią, i gdy analizuję wojny, to widzę wyraźnie, że wróg w pierwszej kolejności uderzał w dowództwo i w łączność z dowództwem i między żołnierzami, aby sparaliżować komunikację i prawidłowe funkcjonowanie. Zawsze tak było, że uderzano w dowództwo i w łączność. W duchowej wojnie, jaka toczy się pomiędzy Kościołem a jego wrogiem, dzieje się podobnie. Wrogowie uderzają w przywództwo, w liderów Kościoła, by obniżyć morale i łączność, by uczynić zamieszanie. Jeśli uderzą w łączność, sieją największe spustoszenie i zamieszanie w szeregach. Jakie sfery życia Kościoła należą do łączności? Po pierwsze, do łączności należy służba słowa, nauczania słowa. Tak często wróg atakuje właśnie w nauczycieli słowa lub sprawia, że słowo nie jest głoszone. Bo niegłoszenie słowa i uderzanie w tych, którzy głoszą słowo, jest uderzaniem w łączność z Bogiem. Bo ta księga uczy nas relacji z Bogiem, a nie religii. A druga sfera to jest modlitwa i uwielbienie. Pamiętajcie, diabeł uderza w to, co go najbardziej drażni, czego najbardziej się boi i czego najbardziej się obawia. A boi się słowa, boi się modlitwy i boi się uwielbienia, bo to buduje relacje i łączność z dowódcą, wszechmocnym Bogiem. I posłuchajcie teraz, to jest strasznie ważna rzecz, którą powiem. Błędem Kościoła i wierzących jest to, że gdy jakaś służba dostanie cios, to zaczyna się ją pomniejszać, marginalizować, umniejszać jej znaczenie. I wiecie, kto się cieszy? Diabeł się cieszy. O to mu chodziło. Osiągnął cel. Dlatego mądrzy żołnierze, mądry Kościół, wiedząc to, przepraszam, dużo emocji. Wiedzą to, należy Kościół, który wie, że diabeł tak robi, wie, że należy w to, co on uderza, wzmacniać i nadać mu większą rangę, by nie dać mu satysfakcji. Jeśli diabeł uderza w zwiastowanie słowa i w kaznodzieje, to trzeba nadać słowu większą rangę. Nadać mu większe znaczenie i głosić Boże Słowo. Jeśli atakuje w modlitwę w kościele, to nie należy rozwiązywać grup modlitewnych i zsyłać ich do podziemia albo je likwidować, tylko je trzeba, co zrobić? Wzmocnić. Jeśli atakuje uwielbienie, to nie należy go likwidować, bo uderzył dlatego, że czuł się zagrożony, tylko trzeba je wzmocnić. Dziękuję, że idziecie razem ze mną. Bo to, co on uważa za naszą klęskę, bo chodzi o to, by to, co on uważa za naszą klęskę, stało się jego klęską. A to, co on uważa za swój sukces, stało się naszym sukcesem. To jest dokładnie to, co było na Golgocie. On myślał, że ukrzyżowanie to Jezusa klęska. On myślał, że ukrzyżowanie to jest jego sukces. Okazało się, że ukrzyżowanie to jego klęska. Okazało się, że ukrzyżowanie Jezusa to jest jego sukces. Jezusa sukces. I taki ma być wzorzec z każdą rzeczą, którą diabeł w kościele czy w twoim życiu chce uśmiercić. Trzeba to wzmocnić i podnieść tego rangę, by to, co on uważa za swój sukces, stało się jego klęską. No dobrze. Już to wiemy, ale wróćmy do rannego leżącego na polu bitwy lub będącego w niewoli wroga na skutek grzechów jednego z naszych współbojowników. Co robić? Już wiemy, że to nie jest nasz wróg, lecz ofiara zraniona lub w niewoli wroga. Nie wolno nam więc dobijać, tylko ratować i uwalniać. Jezus mówi w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swego brata. Jeśli jednak nie posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie Kościoła. A jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czego się uczymy? Po pierwsze, bądź dyskretny. Nie rozgłaszaj wszem i wobec. Rozmawiaj na osobności. Po drugie, gdy trzeba, poproś o wsparcie innych, dojrzałych ludzi, ale nie tłumy, jedna, dwie osoby. A gdy to nie pomoże, przedstaw sprawę wspólnocie. Zauważcie, że wszystkie trzy etapy mają jeden cel. Pozyskanie, uratowanie, uwolnienie i odnowienie rannego i zniewolonego człowieka. Nie ma innego celu. A co jak nikogo z tych trzech grup nie posłucha? Jezus mówi prosto. Niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Czyli jak kto? Jak ktoś, kto potrzebuje Ewangelii. Bo poganie Ewangelii potrzebują. Jak ktoś, kto potrzebuje pokuty, przebaczenia i zbawienia. Ciągle nie ma w tym potępienia, ale walka o zbawienie, o ratunek przed wiecznym zatraceniem. Wyobraźmy sobie, że ktoś upadł. Jest ranny na polu bitwy. Najczęściej jest tak, że granat, którym dostał od wroga, uderza rykoszetem jego rodzinę i często rykoszet jest bardziej szkodliwy niż samo pierwsze uderzenie granatu. uderza w jego rodzinę, w najbliższych, a jak był pastorem, czyli liderem, to odłamki uderzają w całą wspólnotę i wszyscy cierpią. Wtedy właśnie przychodzi największa pokusa od innych zranionych na skutek jego upadku, by go po prostu dobić. Pokusa, by go traktować jak wroga, a nie jak ofiarę czy więźnia będącego w ręku wroga, bo sami czujemy się zranieni, oszukani, źli. I przychodzi ten dzień, kiedy próba ratowania człowieka jest przedstawiona całemu Kościołowi. Przychodzi taki dzień. Jak to uczynić, by nie dobić rannego, by go nie wepchać jeszcze bardziej w niewolę, by ocalić także jego rodzinę i najbliższych? Powiem wam, jakie zasady z Bożego Słowa ja, jako duszpasterz z prawie 30-letnim stażem, w takich przypadkach stosuję. Posłuchajcie moich zasad, które ja stosuję na skutek Bożego Słowa. Po pierwsze, pierwsza zasada płynie z wypowiedzi Jezusa. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Patrzę więc przez pryzmat swoich własnych słabości, grzechów i spraw, które chciałbym, by nigdy na jaw nie wyszły. Czy jest na sali ktoś, kto jest gotowy wyznać: jestem totalnie kryształowy i nie mam nic do ukrycia? Poproszę o powstanie. Jestem kryształowy i nie mam nic do ukrycia. Wiecie, mam o was wszystkich dobre zdanie, ale wybaczcie, że wątpię, czy ktoś taki jest. Druga zasada wynika z tekstu. Co chcecie, żeby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Myślę więc o tym, jak ja chciałbym być potraktowany, gdybym upadł. Czy chciałbym, żeby o tym trąbiono, powiedziano szczegóły? Kto z was by chciał po upadku, żeby wszyscy o tym trąbili i mówili największe szczegóły? Kto? Jest ktoś chętny? Nie widzę. I trzecia zasada wynika z tekstu, który powiedział apostoł Piotr. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Skąd Piotr to wiedział, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów? Od Jezusa, który mu przebaczył to, że go się 3 razy zaparł. Miłość grzech nazywa grzechem. Miłość grzech nazywa grzechem, ale go nie rozdmuchuje. I czwarta moja zasada wynika z tekstu zapisanego w 2 liście do Koryntian w 2 rozdziale. Powinniście tej osobie wybaczyć i dodać otuchy, aby w jej w jakiś sposób nie pochłonął nadmiar smutku. Dlatego proszę was, odnieście się do niej z miłością. Powinienem wybaczyć i odnieść się z miłością. Czy znam inne teksty, które mówią: karć grom, napominaj, strofuj wobec wszystkich, żeby się bali? Oczywiście znam. Czy znam tekst, że nawet z takim nie jadać i nie dotykać szaty? Oczywiście znam. I oczywiście, że stosuję. Ale robię to właśnie przez pryzmat 4 wcześniejszych punktów, które wymieniłem na początku pozostałych, bo Słowo Boże zapisane w liście do Tesaloniczan mówi mi tak. Wzywam was natomiast, upominajcie niekarnych, pocieszajcie lękliwych, wspierajcie słabych i miejcie cierpliwość dla wszystkich, a nasz stary przekład mówi, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Czy jest ktoś z was na sali, kto by nie chciał, by mu okazywano wielkoduszność? Niech podniosą ręce ci, którzy nie chcą, by im okazywano wielkoduszność. Też nie widzę. A teraz pozwólcie, że przekroczę albo otrę się leciutko na razie leciutko, potem ostrzej, o granicę dobrego smaku. Ilustracja wyssana z palca, nie znam takiego przypadku w naszym kraju, to jest absolutnie wyssana z palca ilustracja. Także proszę pamiętać, wyssana z palca. Wyobraźcie sobie, że osoba, która w kościele zajmuje bardzo wysoką pozycję, na przykład pastor, została przyciśnięta i na skutek tego przyciśnięcia przyznała się do tego, że korzysta regularnie z usług seksualnych agencji towarzyskiej. To może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, nie tylko faceci korzystają z takich usług, choć pewnie są w większości. I ten człowiek przyłapany i wyznał to, nie chce z tym skończyć. Nie chce, podoba mu się to. Rozmawiała z nim jedna osoba, potem dwie, współmałżonek, dzieci, przyjaciele, ale ta osoba mówi, że nie chce z tym zerwać. I oto trzeba powiedzieć to Kościołowi, bo przecież osoba jest publiczna. To trzeba powiedzieć Kościołowi, którego częścią jest, i posłuchajcie teraz, to trzeba powiedzieć Kościołowi, którego częścią jest także cierpiący na skutek upadku współmałżonek. Trzeba powiedzieć Kościołowi, w którym są zrozpaczone i poranione dzieci. Trzeba powiedzieć Kościołowi, w którym są zmasakrowani rodzice i rodzeństwo. I oto wyobraźcie sobie, że ogłoszenie wygląda tak. Lider naszego Kościoła dopuścił się grzechu wszeteczeństwa polegającym na tym, że regularnie korzystał z usług agencji seksualnych, agencji towarzyskiej. Na tym się zatrzymam. Czy ktoś z was chciałby być na miejscu zranionych dzieci, współmałżonka, rodziców czy rodzeństwa, gdy takie ogłoszenie jest dawane w Kościele? Proszę, pomachajcie mi ci, którzy chcą być na miejscu rodziców, dzieci i współmałżonka. Coś nie widzę, to jedźmy dalej. Ja też bym nie chciał. Dlaczego? Wiecie dlaczego? Bo zawsze znajdzie się ktoś życzliwy, ktoś, kto powie potem, to jest ten współmałżonek, to są te dzieci. I będą spojrzenia itp. itd. I w taki sposób największe ofiary takiej tragedii, współmałżonek i dzieci, zostaną dobici do reszty. I na pewno nie będą chciały być dłużej częścią takiego Kościoła. Ja bym nie chciał. O wiem, niektórzy powiedzą, to jest zamiatanie pod dywan. Chcieliby nawet znać więcej szczegółów typu korzystał z usług seksualnych agencji towarzyskiej, a najbardziej lubił uprawiać seks z otyłymi partnerami, zakładając na szyję obroże i udając psa. I wiele, wiele innych. Cieszę się, że się nie śmiejecie. I powiedzą, że to dlatego, żeby grzech był napiętnowany. Kto z was, jeszcze raz zapytam, chciałby być w roli współmałżonka, dzieci i rodziców i tak już upokorzonych tym, co zgotował im ktoś tak bliski i kochanych przez całe lata przez nich? Niech podniesie rękę. Niech z odwagą podniesie rękę. Nie widzę. Biblia mówi tak. Pierwszy list do Tesaloniczan. Zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich. A ja dodam w tym przypadku przede wszystkim dla, jeśli oczywiście są, współmałżonka, dzieci i rodziców. No dobrze. Ale co ze słowami Jezusa, Mateusz 5:29? Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Co to znaczy gorszy cię? Zgorszyć kogoś to między innymi sprawiać swoim postępowaniem, moralnością, stylem życia, wyborami, że przez to obniżają się standardy życia innych wierzących. To jest zgorszyć kogoś. Jest taki miernik, który możesz zastosować w swoim życiu lub życiu innych. Zadaj sobie czy innej osobie, czy to, co zrobił, czy to, jak żyje, czy wybór, który dokonał, poleciłby innym do naśladowania. Czy poleciłby swoim dzieciom, swojemu współmałżonkowi, swoim bliskim, Kościołowi? Czy to jest godne polecenia innym chrześcijanom do naśladowania? Wypowiedź Jezusa jest bardzo ostra. Jeśli jakiś członek wpływa na obniżenie standardów życia całego ciała, całej wspólnoty, wpływa na jej degradację, gnicie, odetnij go, wyłup go, jest to zdecydowanie lepsze, bo jak tego nie zrobisz, infekcja zajmie całe ciało i przyczyni się do wiecznej zguby. Wiecie, wiele lat temu, jakieś 45 lat temu, mój wujek, który był dyrektorem PGR-u, wyszedł na łąkę, by zobaczyć, jak wygląda koszenie. Wtedy odbywały się sianokosy. I gdy wyszedł i podchodził do kosiarki, ogromnej kosiarki talerzowej przyczepionej do ciągnika, nagle ta kosiarka wybuchła i zmiażdżyła mu doszczętnie jedną nogę. Wylądował w szpitalu, lekarze zobaczyli to, co tam wisiało powyżej kolana i podjęli decyzję amputować. Ale rodzina zrobiła wszystko. Rodzina użyła wszystkich swoich możliwości, wszystkich swoich pieniędzy, wszystkich swoich wpływów, jakie miała, by jednak lekarze zawalczyli. I pod wpływem tej walki rodziny lekarze zawalczyli. Minęło 40 lat, mój wujek ma nogę, kuleje, ale ma nogę. Czasami go boli, ale ma nogę. Ma na niej rany, które się nie goją od 40 lat, smaruje je kremem, ale ma nogę. Prowadzi samochód i prowadzi w miarę normalne życie. A to dlatego, że rodzina zawalczyła, by nie było ostatecznego rozwiązania. Ale czasami tak trzeba. Apostoł Paweł opisał to jeszcze inaczej w pierwszym liście do Koryntian. Co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła? Nie moja kwestia. Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych zewnątrz Bóg osądzi, a wy usuńcie złych ze swojego grona. Posłuchaj uważnie teraz. Głównym powodem odcięcia, amputacji, usunięcia jednej z części ciała jest miłość. Miłość do kogo? Do zdrowego ciała, żeby się nie rozchorowało, nie zaraziło. Ale to nie wszystko, bo to także miłość do tej części ciała, która została odcięta. Odcięcie z innego powodu niż miłość jest bardzo podobne do eutanazji lub aborcji. Celem odcięcia nie jest pozbycie się problemu, lecz sposobem ratunku całego ciała i odciętej części. Paweł to odcięcie nazywa oddaniem szatanowi. Wydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. Bo wykluczenie z Kościoła jest wejściem w strefę szczególnego działania diabła. Ale cel jest taki, by ten człowiek na wieki nie został zatracony. Ja mam kilka ilustracji. Wyobraźmy sobie, że Kościół to łódź, która płynie po niebezpiecznych wodach i nagle ktoś z załogi słabnie. Co wtedy robimy? Reanimujemy go. Ale to wszystko dzieje się w łodzi. Ale wyobraźmy sobie, że ta osoba wpływa negatywnie na morale załogi. Próbujemy ją resocjalizować, rozmawiać, ale to nie przynosi skutków, wręcz przeciwnie. Przedłużanie grozi katastrofą całej łodzi. Co lepiej zrobić? Rzecz jasna, usunąć poza łódź. I tu wiele kościołów popełnia katastrofalny błąd. Wyrzucając za burtę, myśli, że problem z głowy, a to nie jest prawda. Teraz rozpoczyna się akcja ratunkowa, ale innego rodzaju. Za burtą walczymy o uratowanie od śmierci wiecznej. To naprawdę poważna sprawa. W łodzi, gdy ktoś choruje, mamy go, reanimujemy, resocjalizujemy. A gdy tonie, podajemy koła ratunkowe, z nadzieją, że się uchwyci. Pamiętam, pomagałem pewnemu człowiekowi wraz z jego mamą, pomagałem człowiekowi uzależnionemu od alkoholu. Pomoc jego mamy wyglądała w następujący sposób. Gdy się upił i przychodził, wybaczcie za słowo, zażygany, to mamusia dawała mu środki nasenne, przez parę dni odtruwała go, załatwiała zwolnienie lekarskie do pracy, prała ubranie i po paru dniach ubierała, a on odświeżony ze zwolnieniem lekarskim wracał do pracy, a później na pole bitwy z alkoholem. To się działo wiele lat. Ja też mu w tym pomagałem, myśląc, że mu pomaga, że go ratuję, robiąc podobne rzeczy. Aż któregoś dnia, po raz nie wiem który, na pewno tysięczny co najmniej, przyszedł pijany do domu, a mamusia zamknęła drzwi i powiedziała: nie wpuszczę ciebie, dopóki nie przestaniesz pić. A za drzwi usłyszała: to ja wezmę linkę. Płakała, bała się, że on to zrobi. Ale z powodu miłości postawiła granicę. I wiecie, dziś ten człowiek jest wierzącym człowiekiem, jest wolnym człowiekiem, bo ktoś z miłości odciął mu rzeczy nie po to, by go pognębić, ale po to, żeby go ratować. Dlatego, kochani, lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Lub jak jest mała ranka, ją oczyścić, zdezynfekować, wyleczyć, niż naiwnie wierzyć, że jakoś samo się załatwi. Wszystko to, o czym dziś mówię, już ląduje. Mówię w ramach cyklu Prosto o przebaczeniu. A teraz, wybaczcie, ale teraz przekroczę granicę dobrego smaku. Pozwólcie mi, proszę, dobrze? Pozwólcie mi przekroczyć granicę dobrego smaku. Będę mówił o podobnej rzeczy, o której mówiłem 2 tygodnie temu czy 3, prosząc was o pozwolenie przekroczenia dobrego smaku. Grzech w Kościele to poważna sprawa. Grzech w Kościele, delikatnie bardzo mówiąc, chętnie bym użył innego słowa, ale powiem to tak. Grzech w Kościele to taka śmierdząca kupa, którą trzeba szybko sprzątnąć. Kto z was, jak mu kot, pies czy małe dziecko narobi na dywan, delektuje się tym wyglądem, zwołuje przyjaciół i dyskutujecie nad kupą? Nikt tego nie robi, normalny tego nie robi, nikt normalny tego nie robi. Trzeba sprzątnąć, trzeba zakopać, a może posłuchajcie tego, trzeba taką kupę, która została nawalona do kościoła, sprzątnąć i zakopać, a może wówczas będzie z tego nawóz, który sprawi, że wyrośnie dobre ziarno, ziarno upamiętania, ziarno pokuty, ziarno świętości i duchowego wzrostu. Ja jestem absolwentem technikum rolniczego. To nie dowcip, chociaż dla mnie to był dowcip. Pamiętam, jak ktoś powiedział coś w tym rodzaju. Pamiętaj, chleb rośnie na przykrytej ziemią kupie. W zasadzie użył innego słowa zamiast kupa. Możesz więc być w kościele zakopywaczem kup i to posłuży ku dobremu. Ale możesz być także wspomnianą przeze mnie w poprzednim kazaniu, pamiętacie, co wspominałem? Mucha? Jesteście? Mucha robacznica. Kto pamięta mucha robacznicę? Pamiętacie. Muchą robacznicą, czyli plotkarzem. Muchą robacznicą, która lubi zatrzymać się na kupie. Przepraszam was, goście, że przekraczam granicę dobrego smaku. Muchą robacznicą, która lubi zatrzymać się na kupie, delektować się jest smrodem i, jak pamiętacie, mówiłem, lizać ją, bo tak się mucha odżywia. A potem resztkami takiej kupy przyczepionej do nóg i jej smrodem i resztkami zwisających z ust dzielić się z innymi. Robię to w dobrej wierze, żeby tartować, żeby innych utrzymać. To jest twój wybór. Gdy grzech się pojawia w kościele, możesz być albo zakopywaczem, albo muchą robacznicą. To jest twój, to jest mój wybór. To jest twój i mój wybór. Wybór mimo bólu, wybór mimo zawodu, wybór mimo rozgoryczenia i zgorszenia. I to nie jest wezwanie do zamiatania pod dywan. To jest powiedzenie, oto kupa, to jest zło, to jest grzech, nie będziemy się nią delektować. Nie będziemy nią częstować innych. Rozprawimy się z nią, usuniemy ją, a potem ją zakryjemy miłością i przebaczeniem, a wówczas sytuacja, która miała nas pokonać, stanie się pożywką do świętości, głębszej duchowości, a co za tym idzie, większej chwały dla Boga. Biblia mówi wyraźnie, zakrywa występek ten, komu zależy na przyjaźni. Lecz kto go rozgłasza, rozdziela przyjaciół. Bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A apostoł Paweł powiedział, miłość wszystko zakrywa. Miłość wszystkiemu wierzy. Ze wszystkim wiąże nadzieję. Wszystko potrafi przetrwać. Wszystko potrafi przetrwać i miłość nigdy nie ustaje. I właśnie takiej nieustającej i wszystko zakrywającej miłości sobie i wam. Kontynuując cykl o przebaczeniu, z całego serca i z całej duszy życzę. Zapraszam zespół, a my pochylmy nasze głowy w modlitwie.